Nie, słuchajcie, to będzie ostatnia część nauczania na podstawie tego, co żeśmy czytali na samym początku tego roku, chciałem powiedzieć szkolnego roku, kalendarzowego, ale chciałem tak pokrótce, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy chwilę się skupili na tym, żeby też Duch Święty mnie poprowadził w tym. Duchu Święty, dziękujemy Ci z całego serca, że jesteś z nami tu obecny. Proszę Cię, abyś włożył w moje usta wszystkie słowa, które Ty dzisiaj chcesz przekazać każdemu z nas, aby nie było żadnego słowa, które nie pochodzi od Ciebie. Proszę Cię, aby też te słowa docierały głęboko do naszych serc, aby spulchniały to, co twarde, aby zmiękczały to, co jest martwe i aby uzdrawiało to, co jest chore. Duchu Święty, proszę Cię, ponieważ Twoje słowo jest żywe, Twoje słowo jest prawdziwe, Twoje słowo ma moc i ono ma moc zmieniać nasze życie. Proszę Cię, Duchu Święty, abyśmy przez to słowo mogli zmieniać nasze myślenie, nasze patrzenie na Ciebie i postrzeganie tego świata, ponieważ Twoje słowo ma potężną moc. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Super, fajnie. To jest moje trzecie kazanie w tym tygodniu, tak chciałem wam powiedzieć. Także jest to dla mnie maraton. Pierwszy miałem w czwartek na pogrzebie w Łodzi. Wczoraj miałem drugie i dzisiaj trzecie. Więc ślubne jest najtrudniejszym było kazaniem. Ale cieszę się, że w miarę dobrze to wyszło, chociaż miałem wiele zastrzeżeń do siebie. Mam nadzieję, że dzisiaj przekażę wszystko to, co mam z serca. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy fragment, który czytaliśmy i wierzymy, że to jest fragment dla nas na ten rok w ogóle i wierzę, że nie tylko już na rok. Ja wierzę, że to jest fragment dla całego naszego Kościoła do końca naszych dni, aż Pan Jezus przyjdzie po Kościół albo aż zaśniemy. To jest, że Duch Pański nade mną. I nie wiem, czy wiecie, mieliśmy nauczanie na temat roku łaski, czym jest rok łaski, na temat serca, na temat finansów, że Bóg, że Jezus przyszedł, aby wyzwolić ubogich. I teraz będziemy na temat, poproszę slajd, teraz będziemy mówić o tym, że przyszedł po to, aby wyzwolić jeńców na wolność i dać przejrzenie ślepym. I to jest bardzo ważny temat, takim myślę uwieńczeniem, ale zanim przejdziemy dalej, tylko chciałem przypomnieć, rok łaski. Pamiętacie, co mówiłem, że rok łaski, dla tych z was, którzy nie byli, to tylko krótko przypomnę, bo niektórzy z was może nie mieli tej okazji usłyszeć. Rok łaski to był rok, który powtarzał się w Izraelu co 50 lat. Pierwsze 7 lat kończyło się, czyli 7 rok to był rok szabatowy, czyli 6 lat normalnie Izraelici pracowali w swojej ziemi, którą otrzymali, którą zdobyli. Tak naprawdę otrzymali ją od Boga, ale z drugiej strony ją zdobyli. I po 6 latach następował 7 rok i tak się powtarzało 7 razy 7. I był 49 rok szabatowy i po tym roku 49 następował rok 50. I był nazwany rokiem łaski, rokiem amnestii finansowej, można powiedzieć. Ale to miało niesamowity wymiar proroczy, ponieważ to było każdy Izraelita, który stracił swoje dziedzictwo, swoją ziemię, czy z powodu głupoty, czy z powodu nieurodzaju, czy jakichś złych okoliczności. Bez względu na to, z jakiego powodu stracił tą ziemię swoją, z którą mógł wcześniej uprawiać, czy to jego ojciec otrzymał, czy od dziadka, czy od kogokolwiek, w zależności ile lat już minęło po wyzwoleniu ziemi obiecanej, to każdy Izraelita wracał z powrotem do swojej ziemi. I to była prorocza zapowiedź tego, co Jezus czytając w synagodze ustęp z Księgi Izajasza, 61 rozdział, abym ogłosił rok łaski od Pana. I to nie był tylko i wyłącznie wymiar taki, wiecie, fizyczny. Ja wierzę, że i wszyscy w to wierzymy, że to był wymiar duchowy. Adam i Ewa, jako pierwsi ludzie, stracili swoje dziedzictwo. I o tym będę chciał, żebyśmy chwilę porozmawiali. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, tych, które opatrzył serca, które są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. I wróćmy do początków. Księga Rodzaju. I rzekł do kobiety. Wiecie, Bóg stworzył świat, stworzył człowieka. Koroną jego stworzenia była kobieta. I dalej czytamy w 3 rozdziale. I rzekł do kobiety wąż. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Chciałbym, żebyśmy się chwilę zatrzymali. Przejdę tak szybko, na głęboką wodę skoczymy, że nie będziemy się rozwodzić. Wierzę w to, że zrozumienie tego fragmentu z Księgi Rodzaju jest kluczem do naszego chrześcijaństwa i naszej relacji z Bogiem. Parę lat temu miałem takie objawienie, jeszcze zanim przyjechałem do Polski ze Szwecji, kiedy czytałem ten fragment, zrozumiałem, o co chodzi w tym wszystkim. Sednem naszego zwycięstwa, kluczem naszego zwycięstwa jest zrozumienie, w jaki sposób diabeł oszukuje ludzi. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. 4 werset. Na to rzekł wąż do kobiety. Na pewno nie umrzecie. Ona odpowiedziała, tak, wolno nam ze wszystkiego jeść, ale z tego drzewa nie wolno nam jeść. I wąż odpowiedział, na pewno nie umrzecie. Kłamstwo. Powiem wam, jesteśmy przesiąknięci informacjami, które płyną z mediów. Jakikolwiek kanał byś nie włączył, wszędzie wiadomości, często sprzeczne. Wiecie, co się dzieje na świecie? Wszystko zmierza ku temu, byś przestał wierzyć. Jest zamieszanie, sprzeczne informacje. Jedna strona mówi, że taka jest prawda, druga strona mówi, że taka jest prawda. I ogólnie ludzie coraz większym żyją w zamieszaniu. Nie wiadomo, komu wierzyć. I dokładnie w ogrodzie Eden tak się wydarzyło. Zamieszanie, sprzeczność. I kobieta wraz z mężczyzną uwierzyli w coś, co było kłamstwem. Lecz Bóg wie, i to mówi szatan, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Kłamstwo to miało na celu pokazanie tak naprawdę fałszywej potrzeby człowieka. Że potrzebują czegoś, tak naprawdę mieli wszystko, aby żyć normalnie i spokojnie, wypełniać Bożą wolę, a jednak przyszedł ktoś, kto powiedział, a jednak potrzebujesz czegoś więcej. I mało tego, jeszcze powiedział, staniecie się jak Bóg. Wiecie, co to dla mnie oznacza? To oznacza, nie tylko my często mówimy, że to jest pycha, że to jest grzech pychy, ale chciałbym sięgnąć głębiej. Dla mnie to oznacza, że już nie będziesz w swoim życiu potrzebował Boga. Ponieważ staniesz się jak On. Niezależność. Kłamstwo spowodowało, że człowiek zaczął wierzyć, że potrzebuje coś, czego tak naprawdę nie potrzebował. Kłamstwo spowodowało coś takiego, że zaczął myśleć, że nie potrzebuje Boga w swoim życiu. Że stanie się jak On. Poprosiłem Maćka, żeby dał nam tu tablicę. Wielu z was zna ten obraz, ale dla tych z was, którzy nie znają. Najlepsze wyjaśnienie z 4 praw życia duchowego. To jesteś ty. Twój tron, twojego życia. Ten filmik mówił na końcu o wyznaniu, kiedy wyznasz Jezusa swoim Panem. Ale wiecie co? Niebezpieczeństwo takiego tylko powiedzenia, że wyznać Jezusa Panem swojego życia nie jest do końca prawdziwe. Bo wyznać to znaczy uczynić. Wcześniej to Bóg był centrum życia człowieka, a my byliśmy pod Jego tronem. Natomiast w momencie, kiedy sytuacja, nie wiem, czy będziecie wszyscy widzieć, kiedy człowiek uwierzył szatanowi, sytuacja się odwróciła, ponieważ powiedział: staniesz się jak Bóg. Tak naprawdę ty zasiadłeś na tronie swojego życia i powiedziałeś: będę samowystarczalny, będę niezależny. A Boga odsunąłeś. I tak funkcjonuje cały system tego świata. Wszystko, co robimy, wszystko, co robi ten świat, próba naprawy tego świata jest bez Boga. I Księga Izajasza bardzo świetnie ilustruje ten fragment. Zwróćcie uwagę. Lecz on zraniony jest za nasze występki. On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. I zwróćcie uwagę. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Postanowiliśmy dochodzić do szczęścia własnymi pomysłami, własnymi drogami, bez Boga. To jest grzech człowieka, który jest jak korzeń. I będziemy tylko mieli dwa takie ważne stwierdzenia tego kazania. Wiara w kłamstwo czyni cię zakładnikiem tego kłamstwa oraz jeńcem tego, który rozsiewa to kłamstwo. Zapamiętaj to zdanie, bo będą dwa mojego autorstwa, ale gdzieś z inspiracji innych. Wiara w kłamstwo czyni cię zakładnikiem tego kłamstwa i jeńcem tego, który rozsiewa to kłamstwo. Nie wiem, czy zwróciliście wcześniej, czytaliśmy Księgę Izajasza, 61 rozdział. Jezus czytał ten ustęp. Różne tłumaczenia, różnie to tłumaczą, ale najbardziej wierne to jest: abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Ostatnio oglądałem taki film, który polecam wam. Bardzo fajny film o pierwszym czarnoskórym sędzi, który został w Stanach Zjednoczonych w 67 roku. Nazywał się Marshall. W latach 40., 50., 60. jeździł po całych Stanach i dawał darmową usługę jako prawnik, ratując fałszywie oskarżonych czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych. To jest piękny przykład tego, jak ludzie stali się zakładnikami kłamstwa. Wiecie, wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych skończyła się w 1865 roku. W 1867 ogłoszono, że żaden właściciel niewolników nie ma prawa do kontrybucji, a w 1870 roku ogłoszono, że każdy czarnoskóry obywatel Stanów Zjednoczonych ma prawo do głosowania. Wiecie, że w południowych Stanach do lat 50. i 60. 99% czarnoskórych obywateli, a w niektórych gminach nawet 100%, nigdy nie głosowało. I to jest przykład bycia zakładnikiem kłamstwa. Oni byli wolni, ale system, jaki był stworzony, nie pozwalał im wierzyć w tą prawdę, że są wolnymi ludźmi. i marszał był prawnikiem, który jeździł i ratował. I ten film, bardzo wam polecam, pokazuje, jak czarnoskórzy ludzie, obywatele Stanów Zjednoczonych zachowują się, jakby byli obywatelami drugiej kategorii, boją się autorytetu, boją się mówić prawdę, boją się walczyć o swoje prawa. Wiara w kłamstwo czyni cię zakładnikiem tego kłamstwa oraz jeńcem tego, który rozsiewa kłamstwo. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Mówi więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moim będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. My nie jesteśmy, to nie jest nasze przeznaczenie żyć, bycia niewolnikiem kłamstwa. Jesteśmy często jeńcami, zakładnikami, ale naszym przeznaczeniem zawsze była wolność. Przez kłamstwo staliśmy się zakładnikami. I Ewangelia, ten rok łaski, o którym mówił Jezus, Duch Pański namaścił mnie, abym zwiastował ubogim, abym ogłosił rok łaski, jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie. To jest właśnie nic innego, by powiedzieć, że życie bez Boga, to kółko na dole, życie na własną rękę nie uda się. To jest, szatan robi wszystko, abyś wierzył w to, że ci się uda samemu. Że twoje ja, twoje ego powinno zawsze zasiadać na tronie twojego życia. Ten film mówił, jeśli uwierzysz i wyznasz, że Jezus jest Panem, uwaga, co to znaczy? Że Bóg, Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, zasiądzie na tronie twojego życia, a ty postanowisz być tym, który będzie posłuszny Jemu i będzie się słuchał. To jest najlepsza koncepcja, najlepsze, co może być dla ciebie. To jest Ewangelia. Nic więcej, nic dodać, nic ująć. Wszystko zmierza ku temu, żebyś nie wierzył w to, że to działa, że to jest lepsze. Własne pomysły, własne rozwiązania, własna droga. Każdy zboczył na własną drogę. To jest dla nas Ewangelia. Jeśli poznasz prawdę, a prawda was wyswobodzi. I teraz kolejna rzecz. Wraz z tym, kiedy wierzysz, kiedy zapraszasz Jezusa do swojego życia i zapraszasz Go na tron swojego serca, to chcę ci powiedzieć, że dzieje się coś niewiarygodnie duchowego w twoim życiu. Nie musisz tego czuć. Nie musisz tego przeżywać. Niewolnicy, kiedy było ogłaszane wyzwolenie, niektórzy z nich nie przeżywali tego w jakiś specjalny sposób. I często my też nie musimy od razu emocjonalnie przeżywać tego, ale świat duchowy, twoja duchowość się zmienia. Twoja tożsamość się zmienia. Kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego życia i czynisz Go Panem swojego życia, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 12 werset, mówi coś takiego. Ci, którzy uwierzyli i mnie przyjęli, dałem prawo stać się dziećmi Bożymi. A to oznacza coś bardzo ważnego. Twoja duchowa rzeczywistość się zmienia całkowicie. Jesteś wolnym od własnego ego. Jezus wyzwala cię od własnego ego. Posłuchajmy 6 rozdział listu do Rzymian. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że Jezus wziął każdy twój grzech, każdą twoją niezależność, każdą twoją pychę. na siebie. Pogrzebani, zobaczcie, to jest czas przeszły. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bóg ogłosił amnestię dla każdego z was. Już nie jesteś grzesznikiem. Możesz co najwyżej być grzesznym człowiekiem. A to jest bardzo ważna różnica. Bo grzesznik jest niewolnikiem grzechu. Natomiast grzeszny człowiek jest wolny, ale żyje w starym schemacie. Tak jak ci wolni czarnoskórzy obywatele Stanów Zjednoczonych. Była ogłoszona amnestia dla nich wszystkich, a dalej żyli jak niewolnicy. I dalej czytamy. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany. Aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Nie wiem, czy wiesz, ale ten fragment mówi o tym, że to ty, twoje ja i twoje ego poprzez deklarację, że Jezus zasiada na tronie twojego życia, Bóg, uśmiercasz swoje ciało. Zmienia się twoje status duchowy. Problem polega na tym, że kłamstwo jest jak korzeń w naszym sercu. I choć ogłoszona wolność jest faktem, to stary schemat życia jest cały czas głęboko w nas. W Ewangelii Mateusza czytamy, a już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Jezus chce rozprawić się w twoim życiu z wszelką formą kłamstwa, abyś był wolny. Powiem wam, jak to się przekłada na praktyczne życie. Tak ostatnio przeżywam to dość mocno. Nie wszyscy z nas od poniedziałku do niedzieli żyją po Bożemu. Zgadza się? Czy możesz powiedzieć, że ostatni twój tydzień było wszystko idealnie? Czy nie zdenerwowałeś się? Nie podniosłeś głosu? Nie wkurzyłeś się na kogoś? A może był jakiś dzień, w którym zasnąłeś z urazą do kogoś?
Nie.
O, chwała Bogu. Nie skarciłeś dziecka zbyt mocno? Na przykład ja to zrobiłem w zeszłym tygodniu. Powiem wam, o co chodzi. To jest to, że jesteśmy grzesznymi, ale nie jesteśmy grzesznikami, ponieważ nauczyliśmy się żyć jak niewolnicy, ale jesteśmy wolni. I teraz powiem wam, w czym jest kwestia. Kiedy zdarzają się takie sytuacje, przychodzi szatan i mówi, nic się nie zmieniło. Jakim byłeś, takim jesteś. I to jest ten korzeń. I powiem wam, kiedy przychodzisz do Boga z taką myślą, to nie przychodzisz do Niego jak dziecko Boże, jak syn, jak córka, ale przychodzisz jak niewolnik. Przychodzisz jako ten, który ma poczucie winy. Przychodzisz jako ten, który żyje w potępieniu. Wiecie, jaką jest wielką wolnością, kiedy myślisz sobie, kiedy uświadamiasz sobie prawdę, że Bóg nigdy nie jest zły na ciebie. Nie wiem, czy dociera to do was. Bóg nigdy nie zdenerwował się na ciebie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że nie jesteś w stanie go rozczarować. Powiem wam, ze strony Boga wszystko zostało załatwione. krew Jezusa rozprawiła się z każdym naszym grzechem. Przykryła, oczyściła nas. Bóg patrzy na nas jak na Chrystusa. Ten sam fragment Księgi Izajasza mówi o tym, że dał nam płaszcz sprawiedliwości. Że zostaliśmy nazwani dębami sprawiedliwości. On tak na nas patrzy. Natomiast wszystko z tej strony, wszystko co robi szatan, to zasiewa te kłamstwa. One są jak ziarna. I to jest jak korzeń, który rośnie w nas. Powiem wam kolejna rzecz. Kiedy jesteś w pokusie, pokusy są czymś normalnym, czymś, co się często zdarza w naszym życiu. Jesteśmy kuszeni i masz wybór. Wcześniej byłeś niewolnikiem, funkcjonowałeś, nie dyskutowałeś. Miałeś ochotę zgrzeszyć, grzeszyłeś. Dzisiaj musisz sobie... Tak naprawdę ta prawda musi cię przeniknąć. Musi dojść, że jesteś wolny w Jezusie Chrystusie. Nie musisz grzeszyć. Wszystko, największa bitwa toczy się w waszej głowie. Zobaczcie, my często skupiamy się na różnych owocach naszego grzesznego życia. I nie mówię, że one, że nie mamy, że mamy je lekceważyć albo je tolerować. Wcale nie o to chodzi. To jest jak drzewo. Kłamstwo. I często to rysuję. Wpada ziarno kłamstwa. Jezus powiedział, że posiane słowo i przyszedł zły i posiał konkol. I co się dzieje? To jest korzeń. To jest kłamstwo. My często w naszym chrześcijańskim życiu koncentrujemy się na owocach, które wyrastają. Kłamstwo, gniew, złość, nieprzyzwoite słowa, papierosy, alkohol i wszystko inne rzeczy. I religia dokładnie to robi. Religijny system mówi to: usuń owoc, a będzie w porządku. Usuń kłamstwo, będzie w porządku. Możesz nawet obciąć drzewo, ale jeśli korzeń kłamstwa w twoim sercu nie zostanie usunięty, to wszystko wyrośnie z powrotem. A kłamstwem jest to, że dalej jesteś niewolnikiem grzechu. Dalej jesteś niewolnikiem. To jest kłamstwo, które szatan próbuje zasiewać w każdym z nas. Kłamstwem jest to, że on cały czas uzurpuje sobie prawo do twojego życia. Że jest legalnie w twoim życiu. Prawda, to co powiedział Jan Chrzciciel, oto siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Odcina kłamstwo. Już więcej nie poddawaj się pod życie w kłamstwie. Wiara w kłamstwo czyni cię zakładnikiem tego kłamstwa oraz jeńcem tego, który rozsiewa to kłamstwo. Teraz kolejny punkt i będziemy lądować. Fałszywy i zakłamany obraz Boga Ojca czyni ciebie jeńcem Ojca kłamstwa. Fałszywy i zakłamany obraz Boga Ojca czyni ciebie jeńcem Ojca kłamstwa. Nie wiem, czy rozumiecie to. Zobaczcie, co zrobił szatan. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Kolejna rzecz, bardzo ważna. Bóg nie chce. Powiem wam. Wiecie, jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli, list do Rzymian. Izajasza mówi, powiedzieliśmy, każdy zboczył na własną drogę. Dlaczego tak się stało? ponieważ fałszywy obraz Boga spowodował, że człowiek poszedł własnymi rozwiązaniami, poszedł własnym pomysłem na życie. I fałszywy i zakłamany obraz Ojca, Boga Ojca, czyni ciebie jeńcem dla kłamstwa. Ewangelia Jana, odpowiedział mu Jezus, rozmowa Jezusa z Filipem. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go, rzekł mu Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam, odpowiedział mu Jezus. Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca, czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Jeśli będziesz miał objawienie, kim jest Bóg w twoim życiu, wszystko inne znajdzie się wcześniej czy później na właściwym miejscu. Jeśli odetniesz kłamstwo tego, kim jest Bóg, fałszywy obraz, to twoje chrześcijaństwo już nigdy nie będzie stagnatyczne, jeśli tak mogę powiedzieć, religijne, legalistyczne albo liberalne. Będzie pełne. W Ewangelii Jana czytamy arcykapłańską modlitwę. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa, aby poznali. Wiecie, tu nie chodzi o wiedzę. Nie chodzi o wiedzę o Bogu. To jest coś, co my się zatawalamy wiedzą. Chodzi o coś o wiele, wiele więcej. Chodzi o smak. Chodzi o doświadczenie. Widzicie, dla mnie to są nowe doświadczenia, kiedy uczymy nasze dzieci Ewangelii. Uczymy je. I uczymy je modlitw. Uczymy je czytać Biblii. Uczymy je rozumienia tego, co czytają. Zadajemy pytania. Ale czujemy, że to jest tylko jeszcze wiedza. One go jeszcze nie doświadczyły jako żywego Boga. I możesz wiedzieć bardzo dużo o Bogu. Wiedzieć. To jest to, co ja często mówię. Mam tu butelkę wody mineralnej. I możesz znać. Cały czas często o tym mówię, bo lubię o tym mówić. Możesz znać cały skład chemiczny tej wody. Czego ona zawiera, jakie pierwiastki, minerały. I co z tego, jak nigdy nie poczujesz smaku tej wody? Poznanie Boga to jest poznanie Jego smaku, doświadczenie Jego bliskości, doświadczenie Jego miłości, doświadczenie Jego miłosierdzia i troski, doświadczenia tego, kim On jest naprawdę. Powiem wam kolejną rzecz. Często czytamy Księgę Rodzaju, ostatnio na to zwróciłem uwagę, że Bóg musiał usunąć człowieka i często diabeł okrada nas, okłamuje nas, że konsekwencje, które są w naszym życiu, często pochodzą w sensie od Boga, są nasze wybory. Ale ostatnio, kiedy czytałem Księgę Rodzaju, zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Nigdy wcześniej na to nie zwróciłem. Ale kiedy wydarzyło się całe to nieszczęście związane z nieposłuszeństwem człowieka, Adama i Ewy, na końcu tego wszystkiego Bóg mówi taką rzecz. Potem Pan Bóg powiedział, ponieważ człowiek stał się taki, jak jeden z nas, zna dobro i zło, to aby teraz nie wyciągnął ręki, nie zerwał owocu również z drzewa życia, oby nie zjedli i nie żył przez to na wieki. Czytamy to i zastanawiam się, ile z nas to rozumie. Wiecie, co oznaczało? Że gdyby człowiek zerwał z drzewa życia, żyłby na wieki w tym stanie, w którym żył. W kłamstwie i w oddzieleniu od Boga. Ponieważ kłamstwo oddziela cię od Boga. A Bóg zatroszczył się o to, że to nie była jego to nie była przyszłość, którą zaplanował dla każdego z nas. On uchronił nas, abyśmy mogli doświadczyć wolności. To jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Na koniec chciałbym was wszystkich prosić, abyście każdego dnia w tym tygodniu otworzyli list do Efezjan. Pierwszy rozdział, 15 werset i 19. Niektórzy z nas nie umieją się modlić, ale to jest jedna z najbardziej biblijnych modlitw. Posłuchajcie jej i chciałbym, żebyście się nią modlili każdego dnia. Przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach, aby, uwaga, Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. To jest moja prośba do każdego z was. Jeśli słuchasz tego kazania, proszę cię, abyś zaczął modlić się codziennie tą modlitwą. Aby Bóg, On już dał ci ducha. Jesteś już świątynią Ducha Świętego. Tu chodzi o objawienie, o mądrość, o zrozumienie, o doświadczenie, poznanie. To jest to doświadczenie, to jest odkręcenie tej butelki i doświadczenie Boga, jakim jest naprawdę. Powiem wam, jeśli doświadczysz Jego miłości, bezwarunkowej miłości i zrozumiesz, kim jest, to wszystko to jest dokładnie to, że odcina się korzeń kłamstwa. Te owoce same obumierają. Czasami stosujemy różne dodatkowe posługi, bo diabeł uzurpuje sobie prawo do naszego życia, ale to jest na inny temat. Dzisiaj chciałbym się skupić, abyś wołał do Boga, do Ducha Świętego, prosił Go w prostej modlitwie: Duchu Święty, objaw mi, kim jest nasz Ojciec Niebieski, aby mógł doświadczyć Jego miłości. To zmieni całe twoje życie, zmieni twoją perspektywę patrzenia, twoje serce będzie wypełnione Jego miłością i prawdą. Dlaczego? Ewangelia Jana już na koniec, teraz mi się przypomniało. To już nie było planowane, ale przeczytam. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska, a w innym tłumaczeniu miłosierdzie i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Prawda i miłość połączona razem jest w Bogu, tylko i wyłącznie. Wtedy będziesz mówić prawdę w miłości. I nie będziesz mówić miłości bez prawdy, ani prawdy bez miłości. Doświadczenie Boga daje jedno i drugie razem. Amen. Kochani, powstańmy. Możemy się pomodlić tą modlitwą? Ja będę modlić się i będę was zachęcać, żebyście, abyście powtarzali za mną, ok? To jeśli się z nią identyfikujecie. I zachęcam was, list do Efezjan, 15 rozdział, pierwszy rozdział, 15 werset, 19, abyście to, żeby to była wasza codzienna modlitwa. A zobaczycie, że poczujecie smak tej wody życia. Duchu Święty, proszę Cię, objaw mi prawdę o naszym Ojcu Niebieskim, abym zrozumiał, abym doświadczył, abym poczuł Jego miłość względem mnie, aby wszelkie kłamstwo, które diabeł zasiał w moim sercu na temat naszego Ojca, straciło moc. Abym już nigdy nie bał się przychodzić do naszego Ojca i być w Jego obecności. Abym już nigdy nie wybierał własnej drogi, własnego rozwiązania na wszelkie problemy w moim życiu. Abym zawsze z miłości do Niego był posłuszny Jego słowu i prawdzie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że będziesz to objawienie wlewać do mego serca. Będziesz uwalniać mnie każdego dnia od wszelkiego kłamstwa, od wszelkiego fałszywego obrazu, jaki mam na temat Ojca. Dziękuję Ci, że prawda wyzwala mnie. Staję się wolnym człowiekiem. Już nie jestem jeńcem, ale wolnym człowiekiem. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. A wszelkie kłamstwo, które mnie zaślepiało, teraz jest zdejmowane z moich duchowych oczu. Coraz mocniej i wyraźniej widzę obraz Boga w moim życiu. I pragnę, aby to objawienie poszerzało się, pogłębiało się w moim życiu. Aby moc grzechu już nigdy nie panowała w moim życiu. Amen. Amen. Zaśpiewajmy pieśń uwielbienia, kochani.